Okej. Kościół, do jakiego nie chodziłby Jezus, tak? Rozmawiamy na grupach, słuchamy kazań na temat tego, do którego kościoła nie chodziłby Jezus. I oczywiście, jeśli jesteś tutaj, być może nie jesteś związany z kościołem protestanckim, nie myśl sobie, że będziemy tutaj mówić dzisiaj na temat różnic kościołów, na temat kościołów, które mają różną nazwę. Chcemy mówić o kościołach, które są kościołami otwartymi na ludzi. Chcemy mówić o kościołach, a Biblia Kościół nazywa wspólnotą ludzi, a więc chcemy mówić o nas samych, czyli o ludziach, którzy tworzą Kościół. Absolutnie nie usłyszysz tutaj nic na temat tego, który Kościół jest lepszy. Chcemy tworzyć Kościół, o jakim mówił Chrystus w Ewangeliach. Chcemy tworzyć Kościół, który jest budowany na podstawie tego, co mówi Boże Słowo. I dzisiaj będziemy skupiać się na Kościele właściwych relacji, ponieważ jestem o tym przekonany, że Kościół z natury ma być miejscem akceptacji, ma być miejscem miłości, ma być miejscem łaski. I kiedy tutaj przyszedłeś po raz pierwszy, to mam nadzieję, że właśnie takich uczuć doświadczyłeś. Wielokrotnie, kiedy pytam ludzi, którzy trafili do kościoła po raz pierwszy, mówią o tym, że czuli coś, czego nie byli w stanie nazwać. Ja wierzę w to mocno, że była to Boża miłość, której nie jesteśmy w stanie okiełznać, której nie jesteśmy w stanie opisać, ponieważ to jest coś niesamowitego, co okrywa nasze serca, co daje nam, to jest uczucie, którego nie jest w stanie nam dać żaden inny człowiek. I Kościół ma być tym miejscem, które będzie przepuszczać Bożą miłość na ziemię, które będzie pokazywać Bożą miłość innym ludziom. I chcemy i wiele na ten temat mówimy, aby Kościół był miejscem łaski, aby Kościół był miejscem przykrywania błędów, aby Kościół był domem, w którym my wszyscy czujemy się bezpiecznie. Chcemy być Kościołem, w którym jest miejsce, aby usłyszeć Boże Słowo, w którym jest miejsce, kiedy możesz oddać swoje życie Chrystusowi. Chcemy być Kościołem, w którym masz szansę absolutnie odmienić swoje życie. Chcemy być Kościołem, który da nam możliwość rozwoju naszej relacji z Bogiem. Chcemy być Kościołem, który będzie miejscem drugiej szansy. Wiecie, bardzo często w tym świecie, kiedy pracujesz zawodowo, kiedy być może masz jakieś relacje z ludźmi absolutnie niezwiązanymi z chrześcijaństwem, są wobec nas stawiane pewne wymagania. Jeśli popełniamy jakiś błąd, to wielokrotnie ludzie nie dają nam już drugiej szansy. Kościół ma być miejscem drugiej szansy. Ilekroć będziesz upadał, tylekroć chciałbym, aby Kościół dawał ci ciągle łaskę i ciągle klepał cię po plecach i dodawał ci otuchy do tego, abyś mógł pójść dalej. Jeżeli w którymś z tych twierdzeń, które przed chwilą powiedziałem, byłaby choć nuta fałszu, to wszystko to absolutnie nie ma sensu. Autentyczny i biblijny Kościół jest powołany do tego, aby nieść Boże Słowo po krańce ziemi i jest powołany do tego, aby być nadzieją dla zgubionego świata. Jesteśmy powołani do tego, aby być solą ziemi, jesteśmy powołani do tego, aby być światłem, o którym mówi Chrystus. I kiedy mówię o autentycznym Kościele, to chciałbym dzisiaj się skupić na Kościele autentycznych relacji. To chciałbym się skupić na Kościele szczerych, bożych relacji wewnątrz Kościoła i szczerych i bożych relacji, które prowadzimy w naszym życiu. Jestem o tym mocno przekonany, że to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to, o czym ja dzisiaj będę mówił, będzie dotykać naszych serc i będzie bardzo praktyczne, ponieważ odnajdziesz tutaj minimum jedną rzecz, którą będziesz mógł zastosować w swoim życiu. Minimum jedną rzecz, gwarantuję ci to. Obraz Kościoła malują nasze relacje między nami i nasze relacje z ludźmi. To, kim jesteś, to jak się zachowujesz, to w jaki sposób rozmawiasz z ludźmi, to w jaki sposób słuchasz ludzi, to w jaki sposób przejawia się twoja postawa względem ludzi, maluje obraz Kościoła. Możemy malować dobry bądź zły obraz Kościoła. Możesz malować dobry bądź zły obraz Boga, do którego się przyznajesz i o którym chcesz mówić. I wierzę, że to tak wygląda, że jeśli Kościół ma dobre, zdrowe relacje, że jeżeli ludzie, którzy są w tym Kościele, którzy tworzą ten Kościół, są ludźmi o właściwych, bożych relacjach, to będzie to niesamowicie wpływało na każdą osobę, która przyjdzie tutaj, która być może z tobą będzie rozmawiać. A w naszym życiu możemy zaobserwować całą masę różnych relacji, tak? Każdy z nas jest zupełnie innym człowiekiem, każdy z nas ma inną osobowość, ma inny temperament, masz inny charakter. W naszym życiu możesz wyróżnić sobie wiele relacji. Możemy mówić o relacjach takich poziomych ze swoimi przyjaciółmi, z twoją żoną, z twoim mężem. Możesz mówić o relacjach pionowych, takich formalnych, kiedy idziesz do pracy, masz nad sobą szefa, kiedy idziesz do szkoły, kiedy idziesz na studia, masz osobę, która jest nad tobą. Możemy mówić o relacjach dziecko-rodzic, tak? Kiedy to ja powinienem słuchać się tego, co mówi osoba, która jest gdzieś w życiu dalej, która ma w pewien sposób Boży bądź jakiś zawodowy autorytet na nami. I to jest bardzo ciężko odnaleźć się w tym wszystkim i odnaleźć się w gąszczu relacji, odnaleźć się w gąszczu emocji, które są w nas i które są w innych ludziach. Nasze przyjaźnie, nasze małżeństwa, nasze znajomości, nasze relacje w pracy, to wszystko jest bardzo często mocno skomplikowane. Kiedy przychodzisz do domu, to ma być to miejsce, w którym możesz zrzucić z siebie wszystko, w którym będziesz się czuł bezpiecznie. I ja bym chciał, abyśmy tworzyli kościół, który właśnie jest domem, który jest miejscem, w którym możesz być zupełnie autentyczny i w którym nie musisz nic ukrywać i w którym masz pewność, że cokolwiek byś nie powiedział, będziesz po prostu zaakceptowany. Cokolwiek by się w twoim życiu nie wydarzyło, będziesz zaakceptowany. I tak jak wspomniałem, w naszych relacjach bardzo mocną rolę odgrywa nasza emocjonalność, nasza wrażliwość. Dla jednych ludzi pewne stwierdzenia na ich temat spływają jak po gęsi, jak po kaczce. I absolutnie niczym się nie przejmują, idą przez życie dalej. Natomiast są między nami osoby niesamowicie wrażliwe i w relacjach z ludźmi, kiedy odbierają pewne słowa, mogą się czuć zdruzgotani, mogą się czuć zniszczeni. Tak jak wspominam, emocjonalność ma niesamowity wpływ na to, jak my będziemy w naszym życiu budować nasze relacje z ludźmi. I mocno wierzę w to, że kiedy dajesz sobie szansę i odpowiadasz na Boże wołanie i kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, do czego Cię gorąco namawiam i do czego dam Ci dzisiaj również szansę, to Pan Bóg chce uczyć nas właściwych Bożych relacji i chce pokazywać nam, w jaki sposób możemy żyć w naszym życiu tak lekko, z poczuciem bezpieczeństwa i z poczuciem tego, że nasza emocjonalność, że nasza wrażliwość, że to, kim jesteśmy, nie zostanie przez nic i przez nikogo zachwiane. To jest bardzo istotna sprawa, kiedy poddajemy swoje życie Chrystusowi, abyśmy uczyli się od Niego, w jaki sposób być tymi, do których On nas powołał. Biblia absolutnie nie mówi nam o tym, że staniemy się doskonali. Biblia mówi o tym, abyśmy dążyli do doskonałości. Biblia mówi na temat tego, abyśmy przeoblekli nowego człowieka, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który nas stworzył. Kiedy żyjesz sobie tutaj na ziemi, kiedy masz taką możliwość słuchania o Chrystusie, kiedy masz taką możliwość oddania swojego życia Chrystusowi, to wiedz o tym, że zaczyna się w twoim życiu niesamowita przygoda i ta przygoda rozpoczyna się również w twoich emocjach i w kim jesteś. I Bóg chce nas uczyć również tego, abyśmy poprawiali nasze relacje z ludźmi, abyśmy poprawiali to, co zostało być może w naszym życiu do tej pory zniszczone. Uczyli się tego, w jaki sposób funkcjonować w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie, w twojej pracy. I ta zmiana właśnie dotyczy również naszych relacji. Relacje to jest coś, czego możemy się nauczyć. Relacje to jest coś, czego możemy się nauczyć, czego możemy uczyć się w całym naszym życiu. I tak naprawdę temat jest bardzo mocno niewyczerpany, bo podejrzewam, że z kim bym tutaj nie porozmawiał bez względu na nasz wiek. Każdy z nas ma różne doświadczenia w życiu. Każdy z nas niesie ze sobą bagaż różnych relacji. Czasami są to dobre wspomnienia, czasami są to negatywne wspomnienia. Są relacje, które w naszym życiu nic nie znaczą. Kiedy stoisz na koncercie w pośród dużego tłumu, to większość tych ludzi dla ciebie nic nie znaczy. Ale ludzie, którzy zaczynają z tobą rozmawiać, z którymi musisz przebywać, zaczyna to mieć dla ciebie głęboki sens. I warto uczyć się dobrych, bożych, właściwych relacji względem innych ludzi. Pierwszy list Jana mówi, jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Nie możemy mówić o tym, że kochamy Boga, nie możemy mówić o tym, że chcemy iść za Chrystusem, że chcemy iść za Bogiem, a nienawidzić brata, nienawidzić drugiego człowieka. Biblia bardzo mocno pokazuje nam, w jaki sposób mamy funkcjonować i jest jeden wspólny mianownik dla każdego z nas. W naszych relacjach powinniśmy się przede wszystkim kierować miłością, jaką kierował się Bóg, który wysłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię tutaj, abyśmy mogli poznać Jego serce względem człowieka, abyśmy mogli poznać to, jak On niesamowicie nas ukochał. I nie możemy mówić o tym, że kochamy Boga, że chcemy iść za Bogiem, a jednocześnie mieć spaprane relacje w naszym życiu, a jednocześnie mieć coś, co nas obciąża, a jednocześnie mieć jakieś wyrzuty sumienia z tego powodu. Dobry Boże, chcemy się modlić o to, abyś Ty mówił do nas dzisiaj, abyś Ty użył każdego z tych punktów, o którym będę dzisiaj mówił i proszę Cię, aby każdy z nas, Duchu Święty, został do czegoś poruszony, abyśmy mogli zmieniać się na Twoje podobieństwo. Amen. I chciałbym dzisiaj skupić się bardzo, bardzo szczegółowo na sześciu wrogach naszych takich dobrych, właściwych, Bożych relacji. Oczywiście tak naprawdę jest cały worek rzeczy, które przeszkadzają nam w tym, aby te relacje były właściwe, aby te relacje były Boże. Chciałem zrobić 10, potem stwierdziłem, że może jednak 7, ostatecznie zostałem na 6, tylko i wyłącznie po to, abyśmy mogli jeszcze dzisiaj spokojnie wrócić na obiad i zbyt długo dziś nie przeciągać tego kazania. I pierwsza rzecz, która jest wrogiem właściwych relacji, to jest nasza pycha. Najkrótsza definicja pychy, jaką kiedykolwiek ktoś stworzył, mogłaby brzmieć, to ja wiem lepiej. Najkrótsza definicja pychy, jaką możemy sobie wymyślić, to ja wiem lepiej. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 18 werset mówią, pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 5 werset mówi, podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Biblia kategorycznie pokazuje nam, czym jest pycha i do czego nas może doprowadzić. I w naszym życiu jest tak, że uczymy się pewnych relacji, poznajemy jakichś ludzi i powinniśmy bardzo mocno skupić się na tym, jacy my jesteśmy względem innych. Kiedy rozmawiam z ludźmi, zauważyłem, że muszę się nauczyć mówić, że po prostu czegoś nie wiem, że na czymś się nie znam. I to jest pierwsza istotna sprawa. Nauczmy się mówić nie wiem. Nie muszę mieć zdania na każdy temat. Nie muszę być fachowcem w każdej dziedzinie. Jest takie znane ostatnio przysłowie, że nie znam się, więc się wypowiem. Wypowiem się na temat reprezentacji polskiej, wypowiem się na temat samochodów, wypowiem się na temat mody, wypowiem się na każdy temat, pomimo że po prostu się nie znam. Pycha to nie tylko nasze takie prozaiczne stwierdzenia, ale pycha może się pojawić również w naszym duchowym świecie. Kiedy jedna osoba może się wynosić zbytnio nad drugą. Kiedy osoba, która oddaje życie Chrystusowi w czerwcu, patrzy z pogardą na osobę, która oddaje życie Chrystusowi w sierpniu, bo przecież już 2 miesiące dłużej zna Boga, a więc wie lepiej. Biblia w liście do Rzymian mówi, przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Czasami jest tak, że ktoś jest na zupełnie innym poziomie poznania Chrystusa, jest w zupełnie innej dojrzałości jako człowiek i nie naszą rolą jest kogoś do czegoś zmuszać, nie naszą rolą jest komuś narzucać pewne zdanie, nie naszą rolą jest narzucać komuś coś i w dodatku robić to w taki nieelegancki, bardzo emocjonalny, natarczywy sposób. Pycha to jest moment, kiedy ja wiem lepiej, a Biblia mówi o tym, że przekonanie jakie masz, zachowaj dla siebie. Nie oznacza to w żaden sposób, że nie możemy komuś zwrócić uwagi, że nie możemy czegoś komuś po prostu powiedzieć tak od serca. Natomiast Biblia mówi jasno o tym, że pycha, jeżeli tylko pojawia się w naszym życiu, ona kroczy przed naszym upadkiem. Ona kroczy i doprowadzić może absolutnie do totalnej degradacji w naszym życiu. Ponieważ kiedy przestajemy szanować prawo do tego, aby inny człowiek miał inne zdanie, chociaż sami się z tym niekoniecznie musimy zgadzać, to wchodzimy w nieswoje kompetencje. Możemy komunikować ludziom nasze poglądy, możemy komunikować, rozmawiać z ludźmi, natomiast wierzę w to, że nie możemy tego robić emocjonalnie, że nie możemy tego robić na siłę. Biblia mówi o tym i zachęca nas do tego, abyśmy mniej mówili sami o sobie i o swoich poczynaniach. W przypowieściach Salomona w 27 rozdziale jest napisane, niech inny cię chwali, a nie usta własne i nie twoje własne wargi. Wiecie, kiedy ja spotykam się z kimś, kto ciągle opowiada mi o tym, co w jego życiu jest, jaki on miał niesamowity tydzień, co się w jego życiu wydarzyło i każde zdanie zaczyna się ja, to mam wrażenie, że spotkały się dwa magnesy, natomiast odwrócone w drugą stronę. I takie osoby mnie absolutnie odpychają. Wychodzę po takich spotkaniach absolutnie zmęczony i nazywam sobie takich ludzi wysysaczami energii. Po prostu spotykasz się z kimś i chciałbyś wejść gdzieś w to zdanie, jest ciągle temat I to jest naturalne i to jest normalne. Czasami ktoś po prostu musi się wyganać. Natomiast kiedy w naszym życiu taka postawa dominuje, to jest to na pewno jeden z elementów, który jest nazwany w Biblii pychą. Ewangelia Łukasza mówi o tym, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Kiedy pokazujemy wyższość swoich racji, swoich poglądów, tego, kim my jesteśmy, co myśmy zrobili, co myśmy osiągnęli, poniżając tym samym ludzi, będziemy poniżeni. W Bożych oczach będziemy poniżeni. Nie jesteśmy na ziemi po to, aby poniżać innego człowieka. Nie jesteśmy na ziemi po to, aby naszym doświadczeniem miażdżyć życie innych ludzi. Musimy nauczyć się mówić nie wiem, musimy nauczyć się słuchać również ludzi. I w liście do Jakuba Bóg daje niesamowitą obietnicę. Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Osoby, które są pokorne, i mówię tutaj takiej właściwej pokorze, właściwie zrozumiałej pokorze, mają niesamowitą Bożą łaskę, mają niesamowitą Bożą przychylność. Po prostu idą przez życie bez względu na to, co się w ich życiu dzieje. Mają pewność tego, kim są. Nie muszą się pysznić przed innymi ludźmi. Po prostu żyją sobie z Panem Bogiem i idą do przodu. Drugi wróg naszych właściwych relacji to osądzanie. Wiecie, tak naprawdę każdy z tych tematów można by niesamowicie rozciągać. Można by mówić wiele na ten temat. I często w tym kościele pojawiają się tego typu kazania. To, co jest dzisiaj, to jest pewien skrót, tak? Natomiast wierzę w to, że Duch Święty, pomimo tego, że te tematy są może nie do końca wyczerpane, będzie dotykał się naszych serc i będzie powodował zmianę w naszym życiu. Więc druga rzecz, osądzanie. Osądzanie, które tak naprawdę najczęściej wynika z pychy. Skoro liczy się moje zdanie i ja wiem lepiej, mam więc prawo osądzić drugiego człowieka. Czyżby na pewno tak jest? A Biblia na temat osądzania wypowiada się dość jasno. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jest kropka i dalej możemy czytać. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, takim i wam odmierzą. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. W innym miejscu Biblia mówi o tym, że sam Chrystus nie przyszedł, aby sądzić świat, lecz aby zbawić świat. Słowo zbawić to dać nadzieję, to nieść miłość, a nie osąd. Gdyby Chrystus przyszedł na świat osądzić świat, to prawdopodobnie nie zrewolucjonizowałby świata. To prawdopodobnie dzisiaj nie bylibyśmy w tym kościele. Więc nasz wróg, kiedy nasz osąd, który nazwałem sobie tak bardzo, bardzo, bardzo skrótowo, jako niecelną ocenę kogoś bądź czegoś. Osąd to jest niecelna ocena kogoś bądź czegoś. I powiem w ten sposób. Bardzo często musiałem się wstydzić sam za siebie, kiedy pojawił się osąd w moich myślach, kiedy pojawił się osąd w mojej wypowiedzi, a prawda okazała się być zupełnie inna. A prawda okazała się być zupełnie inna. Żeby unikać osądu, starajmy się w naszym życiu zrozumieć przyczynę i kontekst, w jakim dana osoba żyje. Czasami spotykam się z kimś i czuję, że coś jest nie tak. Ktoś jest jakiś taki niewyraźny, tak? Jest jakiś zdołowany, jest myślami zupełnie gdzieś indziej, a ja się z nim spotkałem, żeby omówić ważną sprawę. Ja chcę załatwić tą sprawę, tu i teraz. Nie spotkaliśmy się po to, ja nie poświęcam po to te pół godziny, żebym teraz musiał się zmierzyć z czyimś marudzeniem. I mogę niewłaściwie ludzi osądzać na podstawie tego, że w ich życiu mogło się wydarzyć jakaś tragedia, zanim oni tu przyszli. I ta osoba przychodzi albo żyje w czymś zupełnie innym. To jest tak, jakbyśmy zilustrowali sobie to w taki sposób, że nasze życie jest na jednej mojej dłoni i czyjeś życie jest na zupełnie, tak, po zupełnie drugim biegunie. W moim życiu wszystko jest okej. U kogoś właśnie coś się wydarzyło i my tą osobę chcemy przyrównać do naszej sytuacji. Nie możemy tak robić, ponieważ w tym momencie automatycznie sami siebie skazujemy na osądzanie innych, a Biblia kategorycznie nam tego zabrania. Uczmy się obserwować kontekst, przyczynę, to w jakim niektórzy ludzie mogą być w stanie i zamiast nie zbyt pochopnie oceniać kogoś, osądzać, starajmy się zachować swoje zdanie na siebie, dla siebie i zacząć rozmawiać z innymi ludźmi bez osądu. To jest niesamowicie trudne. To jest niesamowicie trudne. Natomiast Biblia W żadnym momencie nie mówi nam, że pewne rzeczy staną się doskonałe w nas nagle. I wierzę w to, że możemy się również tego uczyć. Biblia mówi w innym miejscu, abyśmy sądzili sprawiedliwie. W Ewangelii Jana jest: nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. A więc mamy sądzić, czy nie mamy sądzić? Czasami jest też tak, że ludzie mówią: ty mnie teraz osądziłeś. I tak naprawdę nie kryje się za tym nic innego, jak manipulacja i próba odbicia piłeczki w drugą stronę. To nie jest tak, że nie mamy prawa zwrócić komuś uwagę. To nie jest tak, że nie mamy prawa nikomu nic absolutnie powiedzieć. Natomiast Biblia mówi o tym, abyśmy sądzili sprawiedliwie. I to, do czego chciałbym każdego z nas zachęcić, to do takiej modlitwy, aby sądzić sprawiedliwie siebie przed Bożym obliczem. Kiedy modlę się w ten sposób, abyś Boże pokazał mi złe zamiary w moim sercu, abyś pokazał mi osąd, jaki pojawił się względem innych ludzi, to sam Pan Bóg pozwoli mi i nauczy mnie sądzić siebie samego sprawiedliwie. Kiedy chcę sądzić ludzi sprawiedliwie, to chcę sądzić sprawiedliwie siebie przed Bożym obliczem. I powiem wam, że w moim życiu bardzo często nie jestem świadom pewnych błędów, a staję się świadom ich dopiero w momencie, kiedy na spokojnie jestem w stanie stanąć przed Bożym obliczem i kiedy Pan Bóg naprawdę wie, że ja w tym momencie nie myślę o niczym innym, ale chcę Go słuchać teraz, On będzie mówił do naszych serc. I to, do czego chciałbym nas wszystkich zachęcić i zmotywować, to to, że nasze postawy mogą się zmieniać ze względu na to, że my chcemy coś na siłę w sobie zmienić. Natomiast wierzę w to, że to wszystko zaczyna się w naszej komorze modlitewnej, to wszystko zaczyna się w momencie, kiedy jesteś się w stanie odciąć od wszystkiego, wyciszyć na chwilę i słyszeć Boży głos w swoim sercu. Tylko wtedy i wyłącznie wtedy możesz osądzić i najlepiej rób to tylko względem samego siebie sprawiedliwie. Żeby unikać pewnych osądów, daj ludziom wypowiedzieć się do końca. Daj mi dokończyć to kazanie. Daj ludziom wypowiedzieć się do końca, kiedy z nimi rozmawiasz. Bardzo często osąd pojawia się w naszych myślach i w psychologii jedną z barier utrudniających słuchanie jest właśnie osądzanie, czyli schematyczne podejście: a, ja już wiem, co ty chcesz powiedzieć. Okazuje się, że jednak nie wiesz. Okazuje się, że jednak nie wiem. Czy prawdą jest to, że kobiety pewne rzeczy opowiadają troszkę dłużej niż mężczyźni? I chociaż mój staż małżeński jest dopiero roczny, to odkryłem tę prawdę. Kiedy Sara zaczyna mnie czymś opowiadać, to w mojej głowie chcę już to dokończyć. W 90% mam rację, natomiast jest ten margines błędu. Dajmy ludziom dokończyć. Są między nami flegmatycy, którzy potrzebują więcej czasu, aby dać im się wypowiedzieć. Nie osądzajmy w naszych umysłach ludzi, ponieważ wtedy robimy coś, czego Biblia nam zakazuje, to nas absolutnie niszczy i to też niszczy nasze odbieranie nas samych przez innych ludzi. To jest jak ten magnes. My wtedy odwracamy się w drugą stronę i odpychamy od ludzi nas samych. Dajmy ludziom mówić do końca. I pamiętaj, że zanim skoczysz do osądu kogoś, chcę ciebie zapewnić, że możesz być spokojny o swojego sąsiada, ponieważ Biblia mówi: ja odpłacę, Pan sądzić będzie lud swój. Możesz dać spokój swojemu sąsiadowi i kiedy myślisz teraz o tym kazaniu, że jest to kazanie do kogoś po lewej bądź prawej stronie, odpręż się, bo Biblia mówi o tym, że Pan Bóg będzie osądzał swój lud. Więc możesz dać sobie z tym spokój i zacząć myśleć o czymś innym. Trzeci wróg to jest obmawianie. List świętego Jakuba mówi bardzo kategorycznie: nie obmawiajcie jednych drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą, lecz sędzią. Nie obmawiajcie jednych drugich. Wiecie, jest niesamowita siła w naszym języku. Jest niesamowita siła w naszym języku. I kiedy o tym mówię, być może u części z nas pojawiają się w głowach słowa, które kiedyś usłyszeliśmy, których byśmy w życiu nie chcieli usłyszeć. Być może są to słowa naszych bliskich, i które odbijają się echem do dzisiaj, chociaż były wypowiedziane 10, 15, 20 lat temu. Niesamowita moc jest w naszych słowach. Myślę, że dużo większa niż w naszych czynach. Szczególnie kiedy mówimy tutaj o naszych bliskich relacjach z naszymi bliskimi, z naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi. Kiedy ktoś powie do ciebie rzecz, która cię zrani, to niesamowicie długo w nas żyje. I język, jak Biblia mówi, może nieść życie albo może nieść śmierć. Niesamowita siła w naszych relacjach jest właśnie w naszym języku. Niesamowita jest siła w tym, co mówimy i jak rozmawiamy z ludźmi, jacy jesteśmy. I czasami być może warto byłoby się nagrać i posłuchać, jacy jesteśmy w naszych słowach względem innych. Przypowieści Salomona mówią: śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. A więc widzimy tutaj jednoznacznie, że możemy zyskiwać przyjaźnie, możemy zyskiwać niesamowicie zacieśnione relacje z ludźmi, kiedy korzystamy z tego owocu w właściwy sposób, kiedy niesiemy życie względem innych ludzi. Jeżeli żyjesz na tym świecie, tak sobie napisałem, minimum 10 lat, to już znasz, jestem o tym prawie przekonany, że znasz już siłę plotki i obmawiania. Być może sam byłeś kiedyś tego ofiarą, a być może sam byłeś kiedyś katem. I to ty byłeś tym, który plotkował i który obmawiał. Wielu ludzi stara się kierować w swoim życiu, aby nie rozmawiać w negatywnym sensie o osobach trzecich, a więc tych, których tutaj nie ma. I myślę, że to jest mądra rada. Aby nie rozmawiać w negatywnym sensie o osobach, których nie ma w danym towarzystwie. Swoimi słowami mamy zyskiwać przyjaciół, mówiąc o ludziach dobre rzeczy, nieść życie. Więc mogę rozmawiać o kimś, kogo nie ma, natomiast chcę mówić tylko i wyłącznie w dobrych intencjach i chcę mówić tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Bożym zamysłem jest zbawienie człowieka. Tak jak powiedziałem, zbawienie to jest miłość, to jest łaska, którą Chrystus chce nieść dla tego świata. Bo myśli o człowieku dobrze. Kiedy my zaczynamy myśleć o ludziach źle, kiedy zaczynamy ich obmawiać, kiedy zaczynamy plotkować, to jest coś, co Biblia raz, że kategorycznie nam zabrania, a dwa, to jest to coś, co jest takim silnym wrogiem naszych relacji i w każdym momencie może się to odbić przeciwko nam. Plotka, wiecie, jest jak głuchy telefon. Obmawianie ludzi, mówienie o kimś w niewłaściwy sposób jest jak głuchy telefon, który ma tendencję do zupełnego zniekształcenia. A więc to jest taka mała iskra, która może zapalić cały las, która może zniszczyć twoje relacje, która może się odbić rykoszetem po innych twoich znajomych, po twojej rodzinie. Kiedy, nie życzę oczywiście tego nikomu, natomiast kiedy stanie się tak, być może to już niedługo, wiecie, w kazaniach jest taka siła i moc, że one mają tendencję do tego, aby być testowane w kolejnym tygodniu w naszym życiu. Niestety, tak to jakoś już jest skonstruowane. Kiedy spotkasz się z kimś i nagle usłyszysz, że jest temat niewłaściwy, jest temat obmawiania, jest temat plotkowania osoby, której nie ma i włączysz się w to, to pomyśl sobie, co zrobią ci ludzie, kiedy ty wyjdziesz z ich towarzystwa. Zrobią dokładnie to samo o tobie, kiedy ciebie nie będzie pośród nimi. Absolutnie tak jest. Ile razy w moim życiu, wychodząc z pewnych spotkań, na których nie mówiło się właściwie o innych ludziach, wyszedłem z taką myślą. Ja wyszedłem, oni dalej tam zostali. Być może to ja jestem teraz na językach. Być może to ty będziesz kiedyś na językach, bo Biblia mówi o tym, że co siejemy, to zbieramy. I to nie tylko w kontekście dobrych, ale również negatywnych rzeczy. Czwarta rzecz, która może być wrogiem i która bezwzględnie jest wrogiem w właściwych relacjach, to zazdrość. I tu znowuż Biblia jest bardzo kategoryczna i jednoznaczna. W przypowieściach Salomona, 14 rozdział, 30 werset jest napisane tak. Serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. To jest chyba bardzo precyzyjnie i jasno wyjaśnione, co Biblia mówi na temat zazdrości. Kiedy karmimy w sobie zazdrość, nigdy nie zbudujemy właściwych Bożych relacji między ludźmi. Chodzi ostatnio o taki dosyć... mnie się podoba dowcip na temat złotej rybki i Polaka. Kiedy Polak złapie złotą rybkę, no i złota rybka pyta go o trzy życzenia, natomiast zastrzega, że wszystkie te życzenia, które ona spełni dla tego Polaka, będą dwukrotnie lepsze i większe wobec jego sąsiada. Na co Polak odpowiada: odetnij mi nogę. Że możemy być takim Polakiem, który łapie złotą rybkę i który ciągle myśli o tym, że komuś może być lepiej, że ktoś może mieć więcej, że ktoś może mieć lepiej. Czy tak nie jest, że czasami łapiemy się na tym w naszym życiu? Że wolelibyśmy być bez nogi, gdyby tylko ktoś mógł mieć dwa razy gorzej? List do Rzymian, 13 rozdział, 13 werset mówi: postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Zazdrość jest jedną z najbardziej negatywnych emocji, jaka może nas dotknąć w naszych sercach, która będzie budować uprzedzenia względem innej osoby. I zawsze jest tak, że osoba, której zazdrościmy, blokuje nasze relacje. A więc jak możesz głosić twojemu sąsiadowi Ewangelię i mówić o Chrystusie, jeśli zazdrościsz mu nowego samochodu, jeśli zazdrościsz mu czegoś, czego właściwie nie powinieneś? Ludzie zazdroszczą sobie rzeczy materialnych, ludzie zazdroszczą sobie powołania chrześcijańskiego, chociaż święty Paweł mówił o tym, że nie został powołany do tego, aby chrzcić, lecz aby głosić Ewangelię, i co mówi jednoznacznie: każdy z nas ma absolutnie inne powołanie nad naszym życiem i nie powinniśmy się porównywać i przykładać swojej miary do miary życia innych ludzi. Zazdrościmy wielu, wielu jeszcze innych rzeczy. Są pewne zazdrości, które mogą być pozytywne. Kiedy ja zazdroszczę czyjejś relacji i bliskości z Duchem Świętym u innej osoby, to jest to zazdrość pozytywna. Jedyne, co wystarczy zrobić, żeby się jej pozbyć, to po prostu rozpocząć taką samą relację. Bo to jest dla wszystkich. Kiedy zazdroszczę komuś rzeczy materialnych, być może to nie jest dla mnie. A być może za jakiś czas to się spełni również w moim życiu. Powiem wam, że bardzo często w moim życiu zdarza się coś takiego, że pojawia się jakieś uczucie zazdrości albo chęci posiadania czegoś, albo bycia gdzieś, gdzie był ktoś inny. I czasami można się bardzo mocno zarumienić w momencie, kiedy za tydzień, dwa, trzy Pan Bóg daje ci coś absolutnie większego i coś absolutnie jeszcze bardziej wartościowego dla ciebie niż to, co myślałeś. Wyluzujmy się i odprężmy się w naszym życiu. Nie bądźmy tym Polakiem ze złotą rybką, tylko bądźmy tymi, którzy nie karmią w naszym życiu zazdrości, chorych emocji, ponieważ zazdrość, to tak sobie napisałem, to próba życia życiem innych ludzi. Kiedy zazdrościmy, to próbujemy w jakiś taki niewidzialny sposób albo, przepraszam za słowo, dowalić komuś, komu zazdrościmy, albo wchodzić w jego życie, a zamiast tego zacznij po prostu żyć prawdziwie sam i zacznij odkrywać, co Pan Bóg ma dla ciebie. Obrażamy Boga, zazdroszcząc innym ludziom, ponieważ Pan Bóg ma indywidualny plan dla każdego z nas. I to jest piękny plan. I może się okazać, że będzie potrzeba otrzeć nam łzę w niebie, ponieważ wydawało nam się, że nasze życie było puste, a było puste z tego względu, że zabrakło relacji z Duchem Świętym, że zabrakło relacji z Chrystusem i zabrakło owocu tej relacji. Zabrakło tego, że nie weszliśmy do końca w nasze powołania. Piątym punktem, czyli takim piątym wrogiem naszych relacji jest, zostawiłem sobie dwa najmocniejsze kalibry na koniec, jest nieprzebaczenie. Jest to coś, co być może część z nas wielokrotnie słyszała, być może wielokrotnie część z nas przerabiała temat nieprzebaczenia. List do Kolosan, 3 rozdział, 12-13 mówi: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jednym z wielu skutków ubocznych relacji z ludźmi jest nieprzebaczenie. Kiedy rozpoczynasz relacje z ludźmi, to bądź gotowy na pewne skutki uboczne. I często takim negatywnym skutkiem ubocznym jest nieprzebaczenie. To jest coś, co... Nieprzebaczenie jest taką drzazgą, która bardzo mocno wbija się w nasze serca. Bardzo mocno przeszkadza nam w życiu. Zaprząta nasze myśli, zaprząta to, jak myślimy o sobie. Absolutnie jest to emocja, która przeszkadza nam w relacjach, nowych relacjach z ludźmi. Czyni bardzo często nas zgorzkniałymi. Czyni nas ludźmi, którzy popadają w pewne stany depresji, co jest udowodnione w psychologii od wielu, wielu lat, że nieprzebaczenie może powodować niechęć do życia, może powodować wiele skutków ubocznych, również w fizjologicznym sensie dla naszych ciał. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 14 werset mówi w ten sposób, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Kiedy przyjmujemy Boże przebaczenie, musimy nauczyć się przebaczać również innym ludziom. I powiem wam, że z nieprzebaczeniem jest tak, że musimy z tym walczyć na minimum trzech płaszczyznach. Po pierwsze, musimy walczyć z nieprzebaczeniem naszymi słowami, ucząc się rozmawiać z ludźmi, ucząc się przebaczać im, stanąć przed nimi i powiedzieć im to prosto w oczy, ucząc się rozmawiać w taki sposób, aby zgasić pewne pożary w naszym życiu, spowodowane nieprzebaczeniem. Musimy uczyć się nieprzebaczenia również w naszej modlitwie. Musimy modlić się i rozmawiać z Bogiem w taki sposób, aby On leczył nasze serca i aby pokazywał nam tego wroga naszych relacji, czyli nieprzebaczenie względem jakiejś osoby, ponieważ to jest coś, co w pewien sposób zakłóca moją relację z Chrystusem. To jest coś, co zakłóca moją relację z tym drugim człowiekiem. I po trzecie, musimy walczyć również w naszych myślach, ponieważ niestety jest tak, że mogą się pojawić w naszym życiu pewne myśli dotyczące nieprzebaczenia komuś, a Biblia zachęca nas do tego, abyśmy poddali każdą myśl posłuszeństwu Chrystusowi. I pojawiają się w naszych umysłach pewne myśli, które nas niszczą, które nas odciągają od właściwych relacji z Bogiem, od właściwych relacji z ludźmi. I musimy uczyć się poddawać takie myśli Chrystusowi, absolutnie nie dawać się, aby one panowały w naszym umyśle. Wiele zaczyna się i kończy również w naszym umyśle. Nieprzebaczenie to jest taka niesamowita moc diabelska, broń, która rodzi w nas niechęć do budowania kolejnych relacji. To są te drzazgi powbijane w nasze serca i my się blokujemy na to, aby nawiązać szczere relacje z kimś innym. Budują w nas zgorzknienie, budują w nas cynizm, budują w nas ironię względem innych ludzi, ponieważ w pewien sposób uzasadniamy to sobie tym, że nie możemy ludziom zbytnio ufać ze względu na to, że oni nas kiedyś zranili. Gdyby tak było, to Pan Bóg dawno temu mógłby sprzątnąć całą naszą planetę ze względu na brak wdzięczności ludzi względem swojego Stwórcy, ze względu na to, że wiele ludzi osądza i oskarża Boga za wszystko, co złe, co się stało na tej ziemi. Ale to, do czego chce nas zachęcić Chrystus, to ciągłe i ciągłe przebaczanie ludziom, którzy nas zranili. I myślę, że jest to taka rzecz, która będzie się prawdopodobnie pojawiać na całej długości naszego życia. Na całej długości naszego życia. Ja wiem o tym, że wielokrotnie moi rodzice, i pewnie było im łatwiej, musieli przebaczyć moje zachowanie względem nich. Po jakimś czasie to ja musiałem nauczyć się przebaczać również innym ludziom. Nieprzebaczenie to jest diabelska moc, to jest coś, co jest drzazgą w naszych sercach, to jest coś, co będzie jednym z większych wrogów w budowaniu naszych relacji z ludźmi. I ostatni kaliber, hipokryzja i obłuda względem innych ludzi. I tu znowuż Biblia jest bardzo jednoznaczna, kiedy mówi, Pan zaś rzekł do niego w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, teraz wy faryzeusze, oczyśćcie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Wiecie, faryzeusze byli ludźmi, którzy z zewnątrz byli tymi, którzy mieli się podobać ludziom. Z zewnątrz byli tymi, którzy mieli przyciągać ludzi do świątyni. To była pewna powierzchowność do czego? Między innymi do tego, żeby zebrać pieniądze. Między innymi do tego, żeby to im się lepiej żyło. Między innymi do tego, żeby móc w pewien sposób usprawiedliwić swoją wyższość nad innymi ludźmi. To, co zrobił Chrystus, to czytamy w wszystkich Ewangeliach, kiedy czytamy opis życia Chrystusa, to tylko wobec jednej kategorii ludzi Chrystus był tak jednoznaczny i wręcz agresywny. I byli to właśnie faryzeusze. Byli to ludzie, którzy przejawiali w sobie hipokryzję, obłudę. Byli to ci, którzy chcieli być czyści na zewnątrz, a w środku nich był jeden wielki fałsz, jedno wielkie kłamstwo, i coś, co niesamowicie odpychało ludzi w tamtym czasie od Boga. Taki współczesny faryzeizm, taka obłuda, hipokryzja to jest najczęstszy zarzut wobec nas chrześcijan w dzisiejszym świecie. Niestety bardzo często może on być prawdziwy. Możemy być chrześcijanami jedynie w słowach, jedynie na papierze, natomiast absolutnie nie w naszym życiu i nie w naszych słowach. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział mówi tak, a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. Chrystus bardzo mocno powiedział, że mamy się strzec obłudy. Mamy się strzec tego zachowania, które jest absolutnym wrogiem naszych dobrych relacji z ludźmi. I wiecie, jest coś niepowtarzalnego w tamtym skromnym progu tego kościoła. Coś duchowego. Że kiedy przekraczamy go, to jesteśmy innymi ludźmi i kiedy przekraczamy go z powrotem, często znowu jesteśmy innymi ludźmi. Tu mijamy dwa progi, wchodząc do tego budynku. Czy w nich jest tak duża moc? Może jest podwójna moc. Kiedy tu jesteśmy inni i kiedy wychodzimy, jesteśmy inni. Kiedy będziesz wychodził, pomyśl sobie o tym. Zostań z tą myślą, kiedy będziesz wychodził, kiedy będziesz mijał ten próg. Niech ci się to przypomni. Że czy taki, jakim jestem tu, kiedy podnoszę ręce do uwielbienia, kiedy modlę się, kiedy inni słuchają moich modlitw, jest tym samym, co kiedy wracam i pomagam żonie w gotowaniu obiadu i rozmawiam z innymi ludźmi i buduję jakieś relacje z innymi ludźmi. Czy to jest to samo? Czy człowiek, czy Mateusz, który jest dzisiaj tutaj i ma ten przywilej mówić, to jest tym samym człowiekiem, który będzie jutro i który będzie dzisiaj po południu? I moi drodzy, to jest pytanie, które ja stawiam sobie i które każdy z nas powinien zadać również sobie. Jest coś niepowtarzalnego w progach kościołów. Jest coś niepowtarzalnego. W budowaniu zdrowych, Bożych relacji istotna jest autentyczność, przejrzystość, brak obłudy, bo to może być jak magnes. Niech ta ilustracja magnesu utkwi w naszych głowach, który może być w tą właściwą stronę. Możemy być tymi, którzy przyciągają ludzi, możemy być tymi, którzy odpychają ludzi od nas. Obłuda ma to do siebie, że jest, wiecie, niesamowicie wyczuwalna. Obłuda ma to do siebie, że skreśla nas w oczach innych ludzi. Możemy mówić najpiękniejsze słowa, możemy głosić najpiękniejsze kazania, możemy przedstawiać ludziom najpiękniejsze zdania, najbardziej kwieciste, jakie tylko pojawią się w naszych głowach i wszystko zostanie zniszczone, jeżeli będzie to obłudne, jeżeli naszym życiem mówimy zupełnie coś innego. Jeżeli choć jedna z tych kwestii, o których sobie dzisiaj rozmawialiśmy, dotyka twojego serca, to chciałbym, abyś rozpoczął jak najszybciej taki zamiar rozprawienia się choćby z jedną. W tym tygodniu być może jeszcze tutaj dzisiaj. Abyś rozpoczął to w modlitwie i wyznaniu tego, że się tym brzydzisz, wyznaj to przed Bogiem, to wszystko, o czym mówiliśmy, tak naprawdę jest niczym innym jak grzechem, który jest w naszym życiu i który blokuje nasze relacje z innymi ludźmi. I wyznaj to i zachęcam ciebie do tego, ponieważ choćby jedna z tych rzeczy, jeżeli dopuszczamy w naszym życiu do tego, aby ona się rozpętała, może doprowadzić do totalnej tragedii. Każda z tych kwestii. Nasza pycha w naszym życiu może doprowadzić do tego, że na łożu śmierci będziemy sami. Że nie będzie z nami nikt, ponieważ ludzie będą totalnie zdegustowani i obrzydzeni naszym życiem i naszą osobą. Możesz zostać sam, jeżeli tylko doprowadzisz do takiego momentu, kiedy pycha, czyli to, że jednak ty wiesz lepiej, będzie w twoim życiu rosnąć, rosnąć i rosnąć. Kiedy będziemy tymi, którzy będą osądzać, być może będziemy tymi, których osądzi Bóg i niekoniecznie będzie to osąd, który będzie dla nas łaskawy, ponieważ Biblia mówi o tym jednoznacznie. Kiedy będziemy obmawiać, pamiętaj o tym, że to pewnego pięknego poranka ty możesz stać się ofiarą obmawiania. Wiecie, są ludzie, którzy wylatują z pracy ze względu na to, że ktoś źle o kimś powiedział, że ktoś puścił jakąś plotkę. To są fatalne w skutkach kwestie. Chorobliwa zazdrość, takie myślenie o i wchodzenie w buty, w życie innego człowieka jest czymś, co nie pozwala nam żyć tym, co Pan Bóg ma dla nas. A Pan Bóg dla nas ma piękne życie, ma wspaniałe życie. Nie musimy żyć kimś innym, możemy zacząć żyć sobą. Nieprzebaczenie, które jest jak drzazga wbita w nasze serce, może spowodować coś, o czym Biblia mówi, że sam Bóg może nam nie przebaczyć. Nieprzebaczenie, które może nas doprowadzić do frustracji, do cynizmu względem ludzi, do ciągłej ironii, do ciągłego, wiecie, odpychania ludzi od siebie. I obłuda. Ten próg, niepowtarzalny próg każdego kościoła, który tak wielką ma moc, że kiedy go przekraczamy, jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Jeśli chcemy być tymi, którzy budują właściwe relacje z ludźmi, uczmy się być autentyczni, uczmy się być szczerzy i uczmy się być tymi, którzy nie są obłudni. Chrystus był człowiekiem, w którym nie było cienia tych rzeczy, które wymieniłem. Chrystus był człowiekiem, w którym nie było cienia obłudy. Chrystus był człowiekiem, w którym nie było cienia zazdrości, nie było cienia pychy, nie było cienia żadnej z tych rzeczy, o której dzisiaj mówiłem. Największe bezpieczeństwo mamy w naszej relacji z i przez Chrystusa. Największe bezpieczeństwo możesz osiągnąć w twojej relacji z Chrystusem. Tego, który nie miał w sobie cienia negatywnych emocji. Tego, który nie miał w sobie cienia zarzutu, jaki moglibyśmy jemu postawić. To jest przyjaciel, który będzie z tobą na zawsze. To jest ktoś, z kim możesz zbudować najpiękniejszą relację, najbardziej autentyczną, najbardziej szczerą. To jest ktoś, kto przyjął i który nie osądził prostytutek, który nie osądził złodzieju, który dał możliwość zbawienia łotrowi, który wisiał z nim razem na krzyżu. To jest ktoś, kto kocha każdego z nas niewyobrażalną miłością, której nikt z nas nie jest w stanie opisać, a którą być może teraz odczuwasz w swoim sercu. To jest ktoś, kto zdecydował się umrzeć za to wszystko, jak żył i jak mówił. To jest osoba Trójcy Świętej, Syn Boga Żywego, który zdecydował się w swojej miłości właśnie spowodować, że Jego Syn został wysłany na naszą ziemię. Tu się urodził, tu się wychowywał, tutaj żył, pokazał nam, w jaki sposób możemy funkcjonować i za to wszystko zdecydował się umrzeć. I ten ojciec, który niesamowicie kochał swojego syna, musiał patrzeć na śmierć. Musiał patrzeć na opluwaną twarz, musiał patrzeć na poranioną do kości, na poranione do kości ciało Chrystusa, które było rozrywane, z którego się naigrywano i które było totalnie zdewastowane w momencie, kiedy zawisło na krzyżu. Które zawisło na krzyżu nagie. I to jest niesamowita miłość. To jest brak jakiejkolwiek obłudy, brak jakichkolwiek kwestii, którą moglibyśmy zarzucić naszemu Bogu, naszemu Zbawcy Jezusowi Chrystusowi. Biblia mówi, w wielu miejscach są takie kategoryczne stwierdzenia, których dzisiaj użyłem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Przyjmij Bożą łaskę, przyjmij Bożą miłość do twojego życia, a zobaczysz, jak wiele w twoim życiu zacznie się zmieniać. Przyjmij i nazwij Chrystusa jako tego, który jest twoim Panem. Gwarantuję ci, że twoje życie stanie się zupełnie inne. I ten próg Kościoła, o którym wspominałem, ma tą niesamowitą moc, ponieważ kiedy wyjdziesz, będziesz innym człowiekiem. Możesz tą przygodę, możesz tą relację rozpocząć dzisiaj tutaj. Do tego chciałbym Cię zachęcić i chciałbym Ci dać również tą szansę. Kiedy rozpoczynamy relację z człowiekiem, po prostu zaczynamy do kogoś telefonować, zaczynamy z kimś wymieniać jakieś wiadomości. I dzisiaj chciałbym Ciebie zachęcić i poprowadzić Cię w takiej pierwszej rozmowie, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi. Jeśli potrzebujesz tego, aby nawiązać po raz pierwszy, bądź być może potrzebujesz zrobić to po raz któryś już w swoim życiu, wiedz o tym, że Pan Bóg jest Bogiem kolejnych szans, to ja bym chciał Ciebie do tego zachęcić. Ja będę się modlił za moment, taką krótką modlitwą, która ma rozpocząć coś niesamowitego w Twoim życiu, która ma rozpocząć Twoją relację z Bogiem, tą jedyną właściwą relację, na której zbudujesz kolejne relacje w Twoim życiu. Ja będę się modlił powoli, będę modlił się pojedynczymi zdaniami. Jeżeli chcesz rozpocząć relację z Chrystusem, o którym dzisiaj ciągle i ciągle mówiłem, to powtórz za mną po prostu te zdania, a zobaczysz niesamowitą zmianę w swoim życiu. Kochany Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie, ponieważ chcę odpowiedzieć na Twoje wołanie. Chcę rozpocząć relację z Tobą dzisiaj, tu i teraz. Chcę, drogi Ojcze, od dzisiaj nawiązać kontakt z Tobą. Wiem, że aby to zrobić, muszę Ciebie przeprosić za każdy grzech, jaki jest w moim życiu. Boże, proszę Ciebie o to, abyś wybaczył wszystko, co zrobiłem źle. Abyś pomógł mi naprawić wszystkie moje zniszczone relacje. Ja chcę to zrobić z Tobą. Ja wierzę, że Ty jesteś moim Zbawicielem. I dzisiaj wyznaję to, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.